Chwała Bogu, bracia i siostry. Myślę, że pamiętacie, o czym ostatnio tutaj mówimy. O człowieku, który przeżył wielką burzę w swoim życiu, który został doświadczony w niebywały sposób w swoim życiu. Mówimy o Jobie i wielkiej burzy, która miała miejsce w jego życiu. Pamiętam taką historię pewnego Żyda, miał na imię Cwi. Mieszkał jego rodzina, on mieszkał tutaj w Polsce przed wojną. I w czasie okupacji i stracił całą rodzinę swoją. Nikt nie został z jego rodziny. Ani daleki nawet kuzyn czy kuzynka. Wszyscy zginęli w Holokauście. I po wojnie udał się do Izraela. I tam w Izraelu próbował zacząć żyć jakoś inaczej, pragnął o tym wszystkim jakoś zapomnieć. Było mu bardzo trudno. Te początki państwa Izrael też były bardzo trudne i wszystko, co mu wtedy mogło zaoferować państwo Izrael, to dali mu taki namiot, w którym mógł sobie rozbić i mieszkać gdzieś na jakiejś łące czy na jakimś skrawku terenu. I któregoś dnia przyszła burza, burza od pustyni, bardzo mocny wiatr podarł i zwalił cały ten jego namiot. I kiedy on wrócił, szukał tego miejsca, gdzie by mógł się znaleźć, ale znalazł tylko szczępy gdzieś daleko tego namiotu. I tak było mu szalenie przykro w tym życiu, że został sam i nawet ten namiot gdzieś poleciał, zabrany przez wiatr. I był taki rozdarty. I nie wiedział, co z sobą zrobić. I któregoś dnia dostał Nowy Testament. Ktoś mu podarował. I zaczął czytać. I kiedy to słowo zaczynało docierać do niego, które było zapisane w Ewangeliach, zapragnął społeczności z chrześcijanami. W Izraelu nie jest to prosta rzecz. Nie miał pojęcia, czy w ogóle istnieją chrześcijanie. I któregoś dnia gdzieś na ulicy usiadł na ławeczce i tak rozmyślał o tym wszystkim i gdzieś od dali zaczął słyszeć śpiew i z uwagą zaczął się przysłuchiwać tym pieśniom i usłyszał, że śpiewają tam o Jezusie i zrozumiał, że to muszą być chrześcijanie i poszedł tam do tego zboru, znalazł ludzi wierzących, nawrócił się, stał się dzieckiem Bożym. Zrozumiał, po co żyje. Bracia i siostry, ludzie czasem w swoim życiu muszą przeżyć burzę, żeby zrozumieć, po co żyją i jaki sens jest ich życia. I Job w swoim życiu przeżył taką właśnie burzę, w czasie której był w niezwykły sposób doświadczony. I od kilku tygodni tutaj rozważamy tę historię, która jest opisana w Księdze Joba. I doszliśmy do momentu, w którym przemówił Bóg. Sam Bóg przemówił do Joba. Myślę, że to jest ta najbardziej interesująca nas część tej księgi. I czytamy w 40 rozdziale księgi Joba, Bóg powiada w 8 wierszu: czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Job spierał się z Bogiem. Ale kiedy Bóg zaczyna przemawiać, Job milknie. Musi uznać, że krytykowanie Boga nie jest rozsądne, ale jest po prostu grzeszne. Zapewniając o swojej niewinności, posunął się za daleko. Poddał w pewnym momencie w wątpliwość Bożą sprawiedliwość, usprawiedliwiając siebie, w istocie potępił Boga. To był błąd z jego strony. I kiedy Bóg zaczyna z nim rozmawiać, to pokazuje mu pewne skróty myślowe, jakich on dokonał w swoich rozważaniach, rozmyślaniu nad swoim życiem, nad swoją sytuacją. I w ubiegłym tygodniu mówiłem wam, że Bóg zabrał Joba w plener, na taką wycieczkę, i pokazał mu świat, między innymi zwierząt, świat przyrody. Job był zachwycony tym wszystkim, o czym zaczął Bóg do niego mówić, a właściwie o co zaczął go pytać, bo Bóg ma taki cały zestaw pytań do Joba o wszystkie te rzeczy, które stworzył. I zaczyna pytać o to Joba, co Job wie na ten temat. I od wiersza 15 przeczytajmy 40 rozdziału. Tam Bóg powiada: oto hipopotam, którego stworzyłem jak i ciebie, żywi się trawą jak wół, lecz patrz, jaka siła jest w jego biodrach, jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cetr, ścięgna ud jego są mocno splecione, jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne. Bóg opisuje zwierzęta, które stworzył, i mówi o hipopotamie. Mówi o potędze tego zwierzęcia. Nie wiem, czy wiecie, ale w Afryce, gdzie mieszkają hipopotamy, najwięcej ludzi ginie nie w paszczy lwa, nie ukąszonek przez węże, ale najwięcej ludzi ginie poturbowanych przez hipopotamy. Hipopotam jest bardzo groźnym zwierzęciem. Ma ogromną masę ciała i potrafi bardzo szybko biegać. I kiedy się trafi na takiego rozjuszonego hipopotama, to marny los, kto mu stanie na jego drodze. Lwy stronią od hipopotamów. Krokodyle z daleka trzymią się od nich. Pomimo tego, że one tak niegroźnie wyglądają, w rzeczywistości to są bardzo potężne zwierzęta, które potrafią masę szkód zrobić i potrafią nawet zabić, kiedy są rozwścieczone. I coś tutaj jest ciekawego też w tym opisie, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę. W 17 wierszu są takie cechy charakterystyczne opisane, które nie pasują do żadnych znanych zwierząt. I tutaj wielu tych komentatorów, którzy analizują te teksty, które są zapisane tutaj w Księdze Joba, powiada, że mogą to być stworzenia, które już wymarły, które tutaj zostały opisane. Księga Joba mówi o lewiatanie, o takim potworze z dalekiej przeszłości, który już nie żyje, który nie wiemy dokładnie, jak wyglądał nawet. Ten świat zwierząt, bo ta księga opisuje czasy sprzed 4000 lat. Bracia i siostry, ten świat zwierząt, który kiedyś był w tych czasach Joba, on już nie istnieje. Wiele gatunków wymarło. Wiele z tych zwierząt już nie ma. To też bardzo ciekawy przyczynek do rozważań tutaj, jeśli chodzi o te księgi biblijne. Myślę, że też jest to temat dla zoologów. W 25 wierszu następne jest zwierzę, o które Bóg pyta Joba: czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język? W Afryce żyją potężne krokodyle. Są niektóre wielkości 7 metrów. To jest ogromne zwierzę. Kiedy polują w rzece, kiedy antylopy, zebry przeprawiają się na drugi brzeg, często te potężne krokodyle atakują te zwierzęta i taki krokodyl jest bez trudu jest w stanie powalić nawet ogromną antylopę gnu. To są potężne zwierzęta, bardzo groźne. Znakomity drapieżnik, doskonale wyposażony, znakomicie przygotowany do swojej roli. Tam, gdzie żyje, w tym środowisku wodnym, można się zachwycać krokodylem. Krokodyl jest najstarszym, najgroźniejszym drapieżnikiem. W 41 rozdziale, w 2 wierszu czytamy: nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił, a który by chciał stanąć przed jego obliczem. Bóg zadaje Jobowi wiele pytań. Pyta go również i o te zwierzęta, pyta go o kosmos, pyta go o ziemię, zadaje masę pytań. I Job nie potrafi na te pytania odpowiedzieć. Wiedza człowieka sprzed 4000 lat była taka, jaka była. Ale dzisiaj, z punktu widzenia nauki, możemy na część z tych pytań znaleźć odpowiedź. I to jest też ciekawe studium, kiedy badamy pod tym kątem ten tekst. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś takie filmy przyrodnicze z małżeństwa Irvingów. Oni pochodzą, w zasadzie pochodzili z Australii i właśnie pokazane było na tych filmach, jak oni potrafili złapać krokodyla. Coś niesamowitego, tak odważni ludzie potrafili się rzucić na krokodyla, związać mu pysk, skrępować go, zasłonić mu oczy i gdzieś włożyć na jakiś samochód potem i przetransportować w inne miejsce. Oni zajmowali się, zwłaszcza w Australii, bo pochodzili z Australii, takimi niebezpiecznymi miejscami, gdzie groźne zwierzęta się pojawiały, oni je łapali i przenosili w jakieś inne miejsca, gdzie mogły bezpiecznie żyć, nie zagrażając ludziom. I ten Irving zginął w czasie nurkowania. Kręcono wtedy też przyrodniczy film, nakręcono to jego scenę śmierci nawet w tym filmie, w czasie, kiedy on zbliżał się do mant, nie wiem, czy wiecie, takie ogromne płaszczki czarne, ogończe, może widzieliście kiedyś na filmach, kiedy pokazują oceany, rafy koralowe, można te ogromne zwierzęta zobaczyć i jeden z ich gatunków ma na końcu taki kolec, którym atakuje. I kiedy ten Irving podpłynął gdzieś tam pobliże tego zwierzęcia, ono poczuło się zagrożone i uderzyło w niego tym ościeniem, tym kolcem i trafiło go prosto w serce. Także on tam pod wodą zginął na miejscu. Mój kolega pisał mi z Australii, że bardzo Australijczycy żałowali jego, bo był bardzo popularną osobą tam u nich w kraju, zresztą na całym świecie, nawet w Polsce można filmy z jego udziałem oglądać. Bardzo ciekawy człowiek. I on właśnie potrafił nie na wędkę, tak jak tutaj Bóg pyta Joba, ale potrafił złapać krokodyla, rzucić się i unieszkodliwić jego. Miał dobrą technikę, wiedział, jak to zrobić. Bracia i siostry, dzisiaj ludzie potrafią już część z tych rzeczy, o które Bóg pyta, zrobić. Ale wiele jest tych pytań tutaj zadanych w Księdze Joba przez Boga do dzisiaj, które są zagadką, które są bez odpowiedzi. W 42 rozdziale jest wiersz, który na mnie osobiście robi największe wrażenie w Księdze Joba. Jest ten moment na początku tej księgi, który też zawsze pamiętam, kiedy czytam tą księgę, kiedy na Joba spadają te nieszczęścia. On mówi: Bóg dał i Bóg wziął. Potrafił zaakceptować wolę Boga w swoim życiu. To jest miara człowieka wierzącego. A w 42 rozdziale, kiedy Bóg zakończył swoją mowę, odzywa się Job i w pierwszym i w piątym wierszu powiada: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Ciebie. To jest wiersz, który mnie osobiście najbardziej dotyka w tej księdze. Wydaje mi się, że on jest najważniejszy. Tutaj Job nagle zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo że służył Bogu, był wierzącym człowiekiem, żył bardzo blisko Boga i to znalazło uznanie w oczach Boga. Przecież Bóg go w niezwykły sposób wyróżnia spośród wszystkich innych ludzi i mówi, czy jest ktoś taki jak Job na ziemi? I tutaj Job mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Mówi do Boga. Job znał ze słyszenia Boga. Ale kiedy skończyły się te wszystkie doświadczenia, kiedy Bóg przemówił do niego, to on powiada, teraz moje oko ujrzało Cię. To jest, bracia i siostry, myślę, duża zmiana. Kiedy my słyszymy tylko o czymś, a kiedy to widzimy. Ja kiedyś słuchałem relacji radiowej z jakiegoś ważnego meczu. Kiedyś nie transmitowała telewizja wszystkich meczów. Dzisiaj zobaczycie, jakie chcecie, jak macie te kanały sportowe. Ale kiedyś było tak, że nie wszystkie mecze telewizja transmitowała i trzeba było słuchać w radiu. I wiecie, zupełnie inaczej ten mecz wygląda, kiedy słucha się go w radio, a zupełnie inaczej, kiedy się go ogląda i słucha się komentatora. A jeszcze zupełnie inaczej, kiedy znajdziecie się na stadionie, wśród widzów, poczujecie całą tą atmosferę, zobaczycie to wszystko z bliska. Całkiem co innego, kiedy coś słyszymy, a całkiem coś innego, kiedy gdzieś jesteśmy i wszystko nie tylko słyszymy, ale widzimy, czujemy atmosferę miejsca. To jest zupełnie inna jakość przeżycia. I oto Job ma inną jakość przeżywania społeczności z Bogiem po doświadczeniu, jakie spotkało go w jego życiu. To zawsze mnie uderza, kiedy czytam tą księgę. Kiedy Job powiada, tylko ze słyszenia coś tam wiedziałem o Tobie, ale teraz mogłem Cię zobaczyć, ujrzeć w moim życiu, mogłem poczuć Ciebie, Boże, w moim życiu. To jest zupełnie inne doświadczenie. Słyszeć, a zobaczyć. Czy znasz Boga ze słyszenia? Czy też znasz Boga, bo doświadczyłeś Go, Jego obecności we własnym życiu? W Biblii Gdańskiej ten wiersz brzmi w ten sposób. Przedtem tylko ucho słyszało o Tobie, a teraz oko moje widzicie. Zupełnie inne spojrzenie na Boga. Zupełnie inna relacja z Bogiem. Nagle Job zobaczył, kim jest Bóg. W burzy swojego życia ujrzał Boga. Znalazł tam Boga. Bracia i siostry, to są niezwykłe momenty w naszym życiu, kiedy przychodzi burza i my potrafimy znaleźć w niej Boga, społeczność z Bogiem. Kiedy przychodzi burza, wielu ludzi załamuje się i odrzuca Boga, złorzeczy Bogu. Ale są tacy ludzie jak Job, którzy zobaczyli Boga, pomimo tego, że na początku byli bardzo rozczarowani tym, że Bóg nie odpowiada, że nie wiedzą, po co cierpią, że nie znają przyczyn swojego cierpienia. Bracia i siostry, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy znam Boga? Czy doświadczyłem Boga w moim życiu? Czy tylko słyszałem o nim? Czy już poznałeś Boga? Czy już wiesz, że na pewno On istnieje? Czy tylko przychodzisz i chcesz posłuchać o Nim? Jak jakąś piękną opowieść, jakąś ciekawą legendę, jakąś cudowną baśń. Bracia i siostry, Bóg to nie baśń. Bóg to rzeczywistość. Bóg jest wielki, święty, wszechmogący i obecny w życiu każdego z nas. Bóg widzi Ciebie każdego dnia i patrzy z nieba na Ciebie. Każdy włos na Twojej głowie jest policzony przez Boga. Bóg kocha Ciebie. Bóg jest miłością. I oto Job doświadcza tego Boga. I Job ma społeczność z tym właśnie Bogiem. W wierszu 6, jesteśmy w 42 rozdziale Księgi Joba, Job powiada: przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Grzech, który wyznaje Job, nie był popełniony przed próbą i nie był powodem cierpienia Joba, jak to uważali jego doradcy duchowi. Natomiast Job zgrzeszył słowami i postawą przed Bogiem w czasie tego doświadczenia. I teraz Job zdaje sobie z tego sprawę, że powiedział kilka słów za dużo. Dlatego jako człowiek wierzący pokutuje za swoją arogancję i kwestionowanie Bożej sprawiedliwości. Job zdaje sobie sprawę ze swojej nicości. Zdaje sobie sprawę ze swojej małości jako człowiek. Dlatego kaja się przed Bogiem. Bracia i siostry, najlepszą rzecz, jaką my możemy uczynić, to pokutować, to uniżyć się przed Bogiem. Bóg kocha ludzi, którzy nie są aroganccy, którzy nie są pyszni, ale potrafią się uniżyć. Bóg wie o naszych różnych błędach i Bóg jest w stanie nam wybaczyć nasze grzechy. Ale myślę, że jedna rzecz, która go bardzo drażni, to pycha człowieka. Arogancja wobec stworzenia, wobec tego, co Bóg uczynił tutaj na tej ziemi. I pokuta może nas zbliżyć do Boga. Dalej czytamy 7 i 8 wiersz. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie, a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego wysłucham modlitwy, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Job może być dalej na wysypisku śmieci i tam drapać swoje ciało skorupą, ale spotkanie z Bogiem zmieniło go teraz. Usunęło ono gorycz z jego serca. Job wyzbył się gniewu. Wszystko, czego Job chce, to chce rehabilitacji. To znaczy, że nie zasłużył na karę. I on tego oczekuje. I oto przyjaciele Joba, którzy mu radzili, okazali się złymi doradcami w oczach Boga. I oto Bóg pokazuje na Joba. Job będzie się modlił za was, żebyście uniknęli mnie, mojej złości, jaką powinien wylać, mojego gniewu powinien wylać na was z powodu tego, że w tak trudnej sytuacji jeszcze pognębiliście tego człowieka, zanim zamiast mu doradzić. Bracia i siostry, w 9 wierszu czytamy: i poszli Elifas z Temanu i Bildad z Szuach i Sofar z Nama i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan wysłuchał Joba. Zwróćcie uwagę, że nie ma Elihu. Nie ma tam Elihu. Czyli to, co poprzednio wam mówiłem, Elihu był najbliżej prawdy, kiedy rozmawiał z Jobem. Natomiast Boga rozgniewali ci trzej pierwsi, którzy najwięcej mówili, najwięcej dyskutowali z Jobem. Okazało się, że nie mieli do końca racji. I oto jest coś ciekawego w tym 9 wierszu. Jest coś ciekawego w tym fragmencie tutaj Słowa Bożego. Zwróćcie uwagę, że to jest takie typologiczne odniesienie do Jezusa Chrystusa, kapłana Boga, który modli się za nami. I tutaj mamy Joba jako typ kapłana, który modli się za innymi. Tak jak Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga i On wstawia się za nami przed obliczem Pana, tak tutaj Job znowu jest takim typem Chrystusa, coś, co było zapowiedzią, coś, co pokazywało na Chrystusa. To właśnie ta historia. On modlić się miał i złożyć ofiarę ze zwierząt za tych właśnie swoich przyjaciół, którzy przyszli i źle mu radzili, rozgniewali Boga. Bardzo ciekawa rzecz, ciekawy fragment Słowa Bożego, który można rozważać też właśnie pod tym kątem takim typologicznym, jeżeli chodzi o spojrzenie na sprawę już nowotestamentalną. Bo my wiemy, że naszym arcykapłanem jest Jezus Chrystus, który złożył raz na zawsze ofiarę doskonałą na krzyżu, na Golgocie. On tam umarł za twój, za mój grzech. Musiał umrzeć na krzyżu, ponieważ musiała być przelana krew. Nie ma ofiary bez przelania krwi. Kiedy zażynano te zwierzęta na ofiarę, płynęła krew. I kiedy Jezus umierał na krzyżu, z Jego ran płynęła krew. Kiedy został przebity Jego bok włócznią, wypłynęła razem z wodą również krew z tego miejsca. Krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I bracia i siostry, tutaj w tej historii sprzed 4000 lat możemy znaleźć zapowiedź Chrystusa. Ci patriarchowie, ci mężowie Boży widzieli z oddali to, czego my dzisiaj doświadczamy. Oni tylko znali ze słyszenia, gdzieś jakiś niewielki fragment tego mieli objawione, co my dzisiaj doskonale wiemy i dzięki czemu żyjemy z wiary dzisiaj. że Bóg posłał Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna, żeby umarł za nasze grzechy, jako ofiara za grzech. Zamiast nas On umarł, poniósł karę na krzyżu Golgoty, abyśmy mogli mieć życie wieczne, abyśmy mogli być blisko Boga. Bracia i siostry, to niezwykła rzecz, kiedy w swoim życiu doświadczamy Chrystusa, kiedy doświadczamy żywego Boga. I myślę, że kiedy czytaliśmy tą księgę, bo dzisiaj kończymy te nasze rozważania na temat historii Joba, to dotarło do nas, że nawet w najtrudniejszych chwilach swojego życia możemy doświadczyć bliskiej społeczności z Bogiem. I że tak naprawdę to Bóg nigdy nie opuszcza nas. Że nam często wydaje się, że Bóg zapomniał o nas i że gdzieś jest daleko i że nie widzi tych wszystkich spraw. Nie widzi tych nieszczęść, nie widzi tych cierpień, nie widzi tych trudności, nie widzi tej choroby, nie widzi tej rozpaczy. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg jest blisko. Że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. On żyje. On ma tę samą moc, jaką miał 2000 lat temu, kiedy chodził po Ziemi Świętej, kiedy chodził po Galilei, po Judei, kiedy uzdrawiał chorych, kiedy głosił wspaniałą nowinę o zbawieniu, o życiu wiecznym, kiedy dał nadzieję ludzkości. Ten Jezus jest dzisiaj tutaj obecny przez swojego Świętego Ducha, którego posłał jako pocieszyciela i jest obecny na tym miejscu. Czy możecie powiedzieć amen? Amen. Bracia i siostry, jesteśmy wierzącymi ludźmi i wierzymy, że Bóg jest z nami. Że ten Bóg to nie tylko Bóg jest znany ze słyszenia, kiedy słyszymy Słowo Boże, kiedy jest czytane w zborze, kiedy czytamy go w domu, ale tego Boga doświadczamy w naszym życiu, Jego bliskiej obecności, Jego społeczności z nami. I możemy zawsze zawołać: Panie, proszę Cię, pomóż mi w tej czy w innej sprawie. I Bóg, mamy tą świadomość, jest z nami. Wiele świadectw możemy powiedzieć o tym, że Bóg nas ratował, że Bóg nam pomagał, że Bóg nas wybawiał. I to jest cudowne świadectwo mocy Bożej w naszym życiu. W naszym zborze było wiele modlitw o różne sprawy i sporo z was dzieliło się tutaj z nami tym, że Bóg wysłuchał tych modlitw, że sytuacja uległa zmianie, że życie zostało naprawione. Bracia i siostry, to piękne chwile, kiedy możemy z Bogiem być blisko, kiedy możemy doświadczać Go, nie tylko słuchać o Nim, ale możemy powiedzieć, że Bóg żyje. Amen? Halleluja. Bóg żyje w moim sercu. Bóg żyje w twoim sercu. Bóg żyje w społeczności, kiedy dwóch albo trzech zgromadza się w imieniu Jego. Tam On jest pośród nas. I dzisiaj mamy ten wielki zaszczyt, że możemy być tu razem jako Kościół i cieszyć się społecznością z naszym Bogiem. Że możemy doświadczyć naszego Boga. Halleluja. Halleluja. Bracia i siostry, Księga Joba kończy się w przepiękny sposób. Kończy się, ja bym powiedział, właśnie w taki baśniowy sposób, tak jak wiele pięknych opowieści się kończy, że coś tam się działo, były jakieś trudności, były jakieś problemy, ale na końcu wszystko kończy się dobrze i z reguły jest takie zdanie, że żyli długo i szczęśliwie. I bracia i siostry, księga Joba w ten sposób się kończy. Job w dwójnasób otrzymał wszystko to, co stracił. A więc dwa razy miał więcej niż poprzednio. Bóg mu w tak szczególny sposób pobłogosławił. Do niego zjeżdżali się znowu ludzie. Nagle cała rodzina, kiedy zobaczyli, że Job jest uzdrowiony, że jego sprawy posunęły się do przodu, nagle cała jego rodzina się zjawiła u niego i świętowali razem z nim. Zauważyli, że Job już nie jest w hańbie. Można przyjechać do niego, można porozmawiać, można skorzystać, bo to bardzo bogaty człowiek. Może coś otrzymamy. Czytamy, że Job miał piękne córki. Gdyby organizowano konkurs na Miss Świata, to prawdopodobnie 3 pierwsze miejsca zajęłyby córki Joba. Były tak piękne. Nie było takich kobiet gdzie tam w okolicy, na Bliskim Wschodzie. Job miał bogactwo, miał znowu 10 dzieci, pięknych, dorodnych i żył wspaniale. Jego życie kwitło. Czytamy w 16 i 17 wierszu: potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4 pokolenia. I umarł Job stary i syty dni. W ten sposób kończy się ta księga. Bracia i siostry, w Starym Testamencie długie życie było potwierdzeniem wiary u starożytnych. Calvin, wielki reformator, też studiował, rozważał tę księgę i napisał w ten sposób: patriarchowie żyli w oddaleniu od pełnego objawienia Jezusa Chrystusa, dlatego potrzebowali więcej czasu na potwierdzenie Bożej dobroci. To, co wam mówiłem przed chwilą. Patriarchowie widzieli tylko zarys tej historii, którą my znamy z Ewangelii. Jakieś fragmenty, nie znali szczegółów. Wiedzieli, że coś się wydarzy wielkiego, że Bóg ma cudowny plan, że pojawi się Zbawiciel. Wiele proroków później zapowiadało Jego. I bracia i siostry, oni z oddali mogli tylko gdzieś tam zobaczyć troszkę tego. My dzisiaj doświadczyliśmy tego. Możemy się cieszyć i radować ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ja myślę, że to jest wielka radość nasza. Przede wszystkim ja zawsze się raduję, kiedy czytam Stary Testament, że ja mogłem doświadczyć tego, co opisywał tylko ten Stary Testament, co mówił, że nadejdzie. A mogę żyć w czasach, kiedy to się wypełniło, kiedy można z tego korzystać, pełnymi garściami brać zbawienie z łaski przez wiarę, które przygotował Bóg. To jest cudowne. Bracia i siostry, Job żył długo i szczęśliwie. To był synonim błogosławieństwa Starego Testamentu. Zwróćcie uwagę na tych patriarchów, że tam główną rolę w ich tych historiach odgrywa liczba ich dni. Mamy wyliczane, ile tam który patriarcha żył i że syty dni odszedł. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w tamtych czasach średnia wieku To było 30, najdalej 40 lat. Ludzie bardzo szybko umierali. I ktoś, kto żył kilkadziesiąt lat, to był niezwykły człowiek. Wszyscy przyglądali mu się z ogromną uwagą. Długowieczność, długie lata życia w tamtych czasach były synonimem błogosławieństwa Boga. Dlatego Job żył długie lata i Bóg mu błogosławił. Miał lepiej niż przedtem. Bóg go nie zawiódł. Ale Job był bardzo bogaty w swoich doświadczeniach. Przeżył bliską społeczność z Bogiem. Moi kochani, postawa Joba świadczy o tym, że życie jest lepsze, gdy w pokorze i w poddaniu ofiarujemy je Bogu bez względu na ból, który spodoba mu się na nas zesłać. Życie w pokorze. Czy potrafisz tak żyć? Życie w poddaniu, w ofiarowaniu się Bogu. Czy potrafisz tak żyć? Tacy ludzie podobają się Bogu. Ta historia nam opowiada o takim życiu. Ta historia uczy nas o bliskiej społeczności z Bogiem pomimo rozmaitych trudności. I myślę, że kiedy będziecie otwierać Księgę Joba, myślę, że będziecie jeszcze wiele razy w swoim życiu sięgać do tych fragmentów, to miejcie to na uwadze, że Bóg jest zawsze, nawet w czasie największej burzy, jest z tobą, jest blisko ciebie. Że Bóg daje i Bóg ma prawo zabrać. Że Bóg jest suwerennym Panem życia i śmierci człowieka. I że dzięki takim trudnym chwilom w naszym życiu możemy poznać Boga nie tylko ze słyszenia, ale naprawdę Go ujrzeć i zobaczyć. Tego wam życzę z całego serca. Amen. Powstańmy do modlitwy. Bracia i siostry,